dalej kontynuować ten temat i gdybyśmy chcieli wspólnie razem szukać wielu mężów jeszcze z okresu starotestamentowego, wiemy, że ich było wiele, przez których Pan przemawiał, ale też trzeba i powiedzieć, że były takie okresy, gdzie Pan nie przemawiał i były okresy milczenia. W Księdze Sędziów, w 2 rozdziale, w 7 wierszu są takie słowa napisane. Wtedy służył lud Panu po wszystkie dni Jozłego i po wszystkich dni starszych, którzy długo żyli po śmierci Jozłego, a którzy widzieli wszystkie sprawy pańskie wielkie, które uczynił Izraelowi. Ale gdy umarł Jozue, syn Nunów, sługa pański, będąc w 120 latach, i gdy go pogrzebli na granicy dziedzictwa jego, tam na Teres, na górze Efraim, na północ od góry Gaz, także gdy wszystek on rodzaj przyłączony jest do ojców swoich i powstał po nich inszy naród, który nie znał Pana, ani też spraw, które uczynił Izraelowi, wtedy czynili synowie izraelscy złe przed oczyma pańskimi i służyli Baalom. Gdy my popatrzymy na ostatni rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, to tam jest napisane, jak włożył ręce Mojżesz na Jozłego i na Jozłę odpoczął Duch Pański i Jozłę wykonywał to zadanie zdobywania ziemi obiecanej i pierwszym takim trudnym obiektem do zdobycia to było Jerycho i tak dalej. I wiemy, że Pan był razem z Jozłem, on otrzymywał od Pana takie, byśmy powiedzieli, dyrektywy i on wykonywał to, co Pan Bóg mu polecił i dzięki temu zdobywali ziemię obiecaną. My wiemy, że był taki moment, proszę nie myśleć, że ja osądzam Jozłego, ale my czytamy, kiedy Gabaonici słyszeli, że zdobywają po kolei te wszystkie tereny i giną ci wszyscy przeciwnicy, to Gabaonici przyszli do Jozłego w starych szatach z suchym, spleśniałym chlebem i mieli takie dziurawe bukłaki na wodę, na wino i oni mówią, że z dalekiego kraju przyszli i oni chcieli z Panem zawrzeć przymierze, prawda? I tam jest napisane taka ciekawa historia, że Mojżesz na to przystał i tam jest napisana, a Pana się nie pytali. To był tak jeden ewidentny błąd, który jest opisany w księdze Jozłego, kiedy zdobywali ziemię obiecaną i tam jest napisane, że się Pana nie pytali. Więc możemy powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie my stoimy wobec jakiegoś problemu, to my mamy pytać Pana. Ale nie patrzeć tyle na okoliczności zewnętrzne, ale pytać Pana. A tutaj przeczytałem takie miejsce Słowa Bożego, że już umarł Jozue, a potem umarła ta generacja, która widziała, była świadkiem tych wszystkich cudów, jakie Pan czynił, wyprowadząc naród izraelski do ziemi obiecanej. I tu jest o nich powiedziane, że oni wymarli w sędziwym wieku i potem naród izraelski obrócił się do bożków i czcili Baala i inne bożki. I przyprowadzili Boga przez to do gniewu i to wszystko, co ich spotykało, my wiemy, to historia sędziów o tym opisuje. I tu jest jeszcze takie dwa miejsca, bym przeczytał. W 17 rozdziale Księgi Sędziów jest napisane w 6 wierszu. W one dni nie było króla w Izraelu. Każdy, co było dobrego w oczach jego, czynił. I również w końcowym 21 rozdziale też mamy w ostatnim wierszu napisane, w one dni nie było króla w Izraelu, każdy, co mu się dobrego zdało, to czynił. I tu możemy zauważyć jedno, że ta starsza generacja wymarła, ci, którzy widzieli to Boże dzieło, które było wykonane, które było zrealizowane zgodnie z obietnicą, i oni umarli, a ta następna generacja już robiła jak chciała i każdy, tu jest napisane, czynił co chciał. Może mi troszkę trudno na ten temat dużo mówić, dlatego że ja jestem już stary sędziwy i powiecie, no ten stary sędziwy oczywiście zawsze będzie preferował starych. Ja nie chciałbym należeć do tych, którzy mówili zawsze, że tylko kiedyś było dobrze, a teraz jest źle. Ja do takich nie chcę należeć, bo Pan sobie i wśród młodych wyszukuje sług i my wiemy, że ta następna generacja przejmuje prowadzenie, a my się usuwamy w cień. To jest potrzebne, żeby ci następni kontynuowali to dzieło. I dlatego proszę mnie źle nie rozumieć. Tu jest tak smutno napisane, że umarli ci, którzy widzieli te wielkie sprawy Boże i z tą chwilą ta następna generacja się odwróciła. I chciałbym powiedzieć, że oby czegoś takiego nie było. A na dowód tego, że Pan używa i młodych, to możemy sobie teraz przeczytać historię proroka Samuela. My czytamy, że w pierwszej księdze Samuela, jak Anna prosiła, że nie ma potomka i tak dalej, cała ta historia jest opisana w pierwszym rozdziale i tam jest napisane, że ona się modliła i powiedziała: Panie, jak mi dasz potomka męskiej płci, to ja go ofiaruję Tobie. I tu mamy opisaną historię, że kiedy został odstawiony od piersi. To był taki okres mniej więcej, kiedy chłopiec miał 7 lat w Izraelu, bo do tego czasu karmiono piersią, no nie wiem jak się to, no ale tak było opisane i to było wielkie święto w narodzie izraelskim, kiedy to odstawienie oficjalne się odbywało i wtedy ona tego 7-letniego chłopczyka odprowadziła do świątyni, żeby służył Panu. 7 lat i tam go odprowadziła. I tam jest napisane, że to pachole wiernie służył Panu. I my potem czytamy w drugim rozdziale tej księgi Samuela, że przyszedł mąż Boży i prorokował i mówił kapłanowi Heliemu, który był najwyższym kapłanem, co go spotka. I mówił mu jego rodzinie, on tego nie przyjął. I potem czytamy, kiedy Pan przemówił do tego Samuela, on był chłopcem, on był obowiązany otwierać drzwi w świątyni, jak tylko się zaczynał wschód słońca, żeby tam ludzie mogli wchodzić się modlić. On obsługiwał Heliego, on jeszcze żadnej innej służby kapłańskiej nie robił. I my czytamy, Pan przemówił do niego. To jest tak bardzo wyraźnie opisane w trzecim rozdziale tej pierwszej księgi Samuelowej. I Pan zawołał na Samuela raz i drugi i trzeci. I my czytamy, że kiedy Pan przemówił do Samuela, to on zawsze był gotów, aha, to woła Heli, on był zawsze pogotowy i przychodzi, tak? I tu jest napisane, a Samuel jeszcze nie znał Pana. A więc widzimy, że my w miarę czasu poznajemy Pana. I ten Heli, chociaż on miał taki już wyrok na sobie od tego proroka, co jest opisane w drugim rozdziale tej księgi Samuelowej, pierwszej księgi, to Heli poznał, że to Pan mówi do Samuela. I wtedy on mówi, jak jeszcze raz usłyszysz, to powiedz: mów, Panie, sługa Twój słucha. I widzimy, że ten stary Heli, ten stary kapłan miał to poznanie, że wprowadził w to posłuszeństwo, jak ma postąpić Samuela. I kiedy Samuel powiedział, już nie biegł do Eliego zapytać się, co chcesz, co mam zrobić, ale mówi, mów Panie, sługa Twój słucha, to my czytamy, że Pan mu powiedział, co przyjdzie na dom Eliego. I co jest tutaj bardzo ciekawe, następne. On rano wstał, otworzył świątynię, tak jak to miał zawsze zamiar robić, ale bał się powiedzieć Eliemu, kapłanowi, co Pan powiedział. On był młody, a to był stary i to był najwyższy kapłan w tym czasie. I to nie była wcale taka łatwa sprawa mu coś powiedzieć. I tu drugi raz, to jest takie piękne stwierdzenie, że ten Eli mówi, mów, co Ci Pan powiedział, mów, nie zataj niczego. I my wiemy, że Samuel mu to wszystko powiedział. To się wypełniło, prawda? I tutaj jest napisane po tym w 3 rozdziale, 19 i 20 wiersz. I rósł Samuel, a Pan był z nim i nie dopuścił upaść żadnemu ze wszystkich słów jego na ziemię. Poznał tedy wszystek Izrael od Dan aż do Berseby, iż Samuel był wiernym prorokiem Pana. A więc widzimy jedno, że ta nauka, jaką on wziął u Eliego, mów Panie, sługa Twój słucha, jest dla każdego z nas. Czy my jesteśmy gotowi, jak Pan Don, jak jesteśmy przed obliczem Bożym, powiedzieć, Panie, mów, Panie, sługa Twój słucha? To jest pierwsze, czy jesteśmy gotowi, żeby to Jego słowo słyszeć? A drugie, jeśli powie, to On nam powie, co mamy dalej czynić. I tu jest ta prawidłowa wskazówka tego Eliego i Eli nie mówił, oj, to niedobrze, coś ty mi powiedział, ale on się upokorzył, niech tak będzie, jak Pan powiedział. Tam chodziło o jego synów i tak dalej, o ich postępowanie. I tutaj mamy teraz dalej pokazane, że ten Samuel był wiernym sługą Pana i on czynił wszystko, wykonywał każde słowo, które Pan powiedział. Oni jeszcze nie mieli takiego pięcioksięgu, jak my mamy, nie? Do dyspozycji. I on był nastawiony na to, co Pan powiedział. I co jeszcze? Tu jest powiedziane, że poznał cały naród. A gdy popatrzymy na mapę, nie mamy jej tutaj od Dan, to jest na samym północy, już w pobliżu granicy syryjskiej czy aramejskiej, to jest Dan, a Berseba jest na samym południu, a więc całe państwo Izrael poznało, że Samuel jest wiernym sługą Pana. Poznali wszyscy. I my wiemy, jak się odbywało namaszczenie na króla Saula, potem Dawida i tak dalej. Ta historia, to nie mamy czasu o tym mówić, ja tylko chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że ten Samuel się zestarzał. My wiemy, że Aaron, potem jego syn, był najwyższym kapłanem i to tak przechodziło z generacji na generację. A tutaj zauważamy, że Samuel się zestarzał, ale co stwierdzają ci wszyscy, którzy byli w Izraelu? Że synowie twoi nie chodzą tak jak ty. To jest 8 rozdział 1 księgi Samuelowej. I stało się, gdy się zestarzał Samuel, że postanowił syny swe sędziami nad Izraelem. Ale nie chodzili synowie jego drogami jego, lecz udawali się za łakomstwem i brali dary, a wywracali sąd. Przeto zebrali się wszyscy starci izraelscy i rzekli do Samuela do Ramaty. Rzekli mu, oto się ty zestarzał, a synowie twoi nie chodzą drogami twymi. Przetoż postanów nam króla, aby nas sądził, jako wszystkie narody mają. Tu jest taka dziwna rzecz opisana. Pan Bóg chciał, żeby naród izraelski jako naród wybrany był rządzony przez samego Boga, przez samego Pana za pośrednictwem mężów Bożych, proroków. A naród izraelski żył, wokoło nich były państwa, gdzie byli królowie. I oni znowu chcieli, żeby o, niechby tu był tak król w naszym Izraelu, tak jakby są królowie tych ościennych państwa. A między innymi takim jednym z powodów było to, że ci synowie Samuela, oni byli, no tu z tego wynika, przekupni. Oni brali dary i podwracali sąd. I z tego jeszcze możemy zauważyć, że to pomazanie, które spoczęło nad Samuelem, to nie jest coś, co dziedzicznie przeszło na jego synów. Oni chodzili inaczej i oni tego nie odziedziczyli. I oni się o to nie ubiegali. Oni chcieli materialnie coś zdobyć. My wiemy, że Samuel nie zbił żadnego majątku. Nie był bogaty, nie? Ale był sługą Pana. Tak? Ale naturalną rzeczą, naturalnym biegiem czasu, on się zestarzał. A skoro się zestarzał, no to człowiek już staje się słabszy, nie może wykonywać wszystkich obowiązków i on jako ojciec chciał, żeby to kontynuowali synowie. No niestety tak się nie stało. I my wiemy, że to było jednym z powodów, dla których on musiał powołać Saula na króla. Wiemy, jaka była historia z królem Saulem. I gdy my popatrzymy na ten czas, kiedy Samuel pomazał potem Dawida na króla, my wiemy, jakim królem był Dawid według upodobania Bożego, potem był Salomon, jaki był jego koniec smutny, potem nastąpił podział na królestwo północne i południowe i nie dosyć, że ten podział nastąpił, to oni między sobą zaczęli walczyć. I możemy jedno sobie tu wyraźnie powiedzieć, że Słowo Boże było przekazywane, ale nie zawsze było respektowane. I wiemy, że nawet jest taki okres między Starym i Nowym Testamentem, który trwał przez 400 lat i to jest okres milczenia, kiedy Pan nie przemawiał przez proroków. Po tej przerwie potem był Zachariasz, który mówił o, kiedy była sprawa jego syna, jakie mu imię dać, kiedy otworzyły się jego usta, że na nowo zaczął mówić, to on zapowiedział Jezusa, zapowiedział Jana jako tego, który będzie mówił, torował ścieżkę Zbawicielowi świata, który po nim przyjdzie. I my czytamy, chciałbym teraz zwrócić się do Nowego Testamentu, w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków. Tu jest napisane tak, od pierwszego wiersza. Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków. W te ostateczne dni mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. A więc tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, to jest powiedziane do Hebrajczyków, do tych, którzy znali historię narodu izraelskiego, że Pan przemawiał różnymi sposobami do ojców, do przodków, przez proroków, przez mężów Bożych, a w ostatecznym czasie on zaczął mówić przez swojego Syna, który jest dziedzicem wszystkich rzeczy, który i wieki uczynił. I dlatego, że Pan mówił wieloma sposobami, to raz mniej, raz lepiej trafiało do tych odbiorców słuchających to słowo, Pan posłał na koniec doskonałego, Bóg posłał Syna swego, Jezusa Chrystusa. I gdy my na to popatrzymy, to Pan Jezus pierwsze swoje, pierwszą swoją działalność, to zauważamy, zaczął od nauczania. I to nauczanie widzimy, że miało fundamentalne znaczenie, dlatego że nie było, wtedy jeszcze był Stary Testament, księgi Starego Testamentu były, ale my wiemy, że Pan Jezus uczył nowych praw, zgodnie z tym, co było przekazane przez proroków, co było zapowiedziane przez proroków. I w Ewangelii Mateusza 5, 6, 7 rozdział, to są takie Ewangelii, to są takie rozdziały, bibliści, egzegeci Nowego Testamentu mówią, że to jest klejnot Ewangelii Mateusza. Pan Jezus przedstawia nową naukę, która obowiązuje z chwilą Jego przyjścia i wypełni się w momencie Jego śmierci, odkupieńczej na krzyżu Golgoty. I my widzimy, że Pan Jezus mówił o błogosławieństwach, On usiadł i nauczał i lud słuchał. I co jest bardzo charakterystyczne, że to słowo, którego Pan Jezus nauczał, było inaczej przyjmowane. My czytamy w tym 7 rozdziale, to jest zakończenie tego kazania na górze, w 28 wierszu, i stało się, gdy dokończył Jezus tych słów, że się lud zdumiewał nad nauką Jego, albowiem je uczył jako moc mający, a nie jako nauczyni w piśmie. Możemy tutaj bardzo ciekawą rzecz zauważyć. Najpierw chciałbym powiedzieć, że w narodzie izraelskim sprawa nauczania została postawiona bardzo wysoko po powrocie narodu izraelskiego z wygnania, z niewoli po 70-letnim okresie. I w księdze Nehemiasza i Ezdrasza jest napisane, że od rana do wieczora Ezdrasz uczył naród izraelski Bożych praw. I od tego czasu w narodzie izraelskim wprowadzono obowiązkowe nauczanie. To znaczy, że chłopak, który miał 7 lat, już jak już mówiłem, według tego zwyczaju był, to tam się jakoś po hebrajsku nazywało to usamodzielnienie tego chłopca, on chodził do 18 roku życia do szkoły, gdzie rabini nauczali prawa mojżeszowego, przykazań, i wszystko się uczyło na pamięć, bo tylko nauczyni w piśmie umieli czytać, a ci zwykli ludzie, zwykli chłopcy nie umieli czytać i oni się musieli uczyć na pamięć. I to wcale nie było takie proste, ale oni się uczyli pięcioksięgu mojżeszowego i najpierw musieli się nauczyć prawa mojżeszowego, a więc trzecia księga Mojżeszowa, potem powtórzonego prawa mojżeszowego. To były przepisy, które są zawarte, my je mamy do dzisiejszego dnia, i oni nie zaczynali od tego na początku, Bóg stworzył niebo i ziemię, to było takie bardziej może łatwiejsze do nauczenia, ale uczyli Bożych praw. Z tym, że w kolejności musieli wszystkich pięciu ksiąg się nauczyć. Musieli się nauczyć proroka Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, wiele psalmów, tego wszystkiego oni się uczyli. I to uczyli nauczeni w piśmie. I każdy, który słuchał tej nauki Pana Jezusa w czasie tego kazania na górze, to zauważył różnicę między tym, co uczyli ci nauczeni w piśmie, i tym, co Pan Jezus mówił, jak Pan Jezus nauczał. A więc tu widzimy jedną taką bardzo ważną cechę tego nauczania. Pan Jezus nauczał jako moc mający. I nauczanie Bożego Słowa miało takie bardzo wielkie znaczenie, bo wiemy, że po powstaniu tego pierwszego zboru w Jerozolimie w dzień 50, to my czytamy w Dziejach Apostolskich o tym, że oni chwali, tu jest na pierwszym miejscu powiedziane, to jest drugi rozdział dziejów apostolskich, 41 wiersz mówi tak, którzy wtedy wdzięczne przyjęli słowo Boże i ochrzczeni są, przystało dnia onego dusz około 3000 i trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Tutaj jest na pierwszym miejscu powiedziane, trwali w nauce apostolskiej. Był taki okres czasu dla narodu izraelskiego po tym dniu 50, po wylaniu Ducha Świętego, że mieli spokój i oni nie mieli Nowego Testamentu, tak jak my mamy, ale uczniowie, którzy słuchali kazania na górze, którzy przez 3 lata słuchali Jezusa, to oni przekazywali naukę Pana Jezusa jako naukę apostolską tym, którzy byli w pierwszym zborze. I tutaj to jest napisane nawet na pierwszym miejscu, przekazywali Słowo Boże. My mamy inne warunki. My sobie otworzymy Nowy Testament czy Stary Testament, sobie czytamy. Ale my wiemy, że w takiej postaci, jak ten Nowy Testament jest obecny, to on dopiero został na przełomie III i IV wieku tak skompletowany. Oni przed tym tego nie mieli. Oni listów nie mieli w ogóle. Oni mieli tylko to, co nauczali apostoł Piotr i Jan, to, co nauczali apostołowie. I my widzimy, że Pan Jezus, Pan Bóg przemówił przez swojego Syna i On zaczął od nauczania. Temu towarzyszyły cuda, ale najważniejsze było nauczanie. Zauważmy, że najważniejsze było nauczanie, bo ci, którzy byli zafascynowani jakimś cudem Pana Jezusa, którym z kolei z cudów, to za chwilę potrafili wołać ukrzyżuj go, prawda? I widzimy, że cuda nie doprowadzą do zbawienia. Wiara w Jezusa Chrystusa i posłuszeństwo w Jego Słowo, tak? I dlatego my bazujemy tylko i wyłącznie na Bożym Słowie. I my wiemy, że te rozdziały 5, 6, 7, zresztą elementy tego powtarzają się i w innych Ewangeliach, to mówią nam o całokształcie nauki Pana Jezusa. A gdy my popatrzymy jeszcze dalej, chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł te listy, które pisał, na przykład list do Rzymian, tak jak on przedstawia drogę do zbawienia od 1 do 11 rozdziału, a od 12 do 16 są te rozdziały, które mówią już o praktycznym życiu, to my czytamy o tym, że on to wziął od samego Pana. Apostoł Paweł był bardzo wykształcony jak na owe czasy, ale on to wszystko odrzucił, a on był, tak jak pisze w liście do Galacjan, ponad 3 lata na osobności. I to, co on pisał, to on wskazywał na to dzieło odkupienia dokonane przez Jezusa na krzyżu Golgoty. Wielu biblistów nawet określa list do Rzymian jako piątą Ewangelię, która wyraźnie nam mówi przez usta apostoła Pawła i co mamy darowane w śmierci Jezusa i co jest zbawieniem. I teraz my wiemy jeszcze jedno, że Pan Jezus, On uczył uczniów. Pan Jezus chodził 3 do 3,5 roku i uczył uczniów. To jest długi okres czasu. I gdy popatrzymy na sposób nauczania, jaki wówczas był praktykowany już w kulturze helenistycznej, jak był jakiś nauczyciel, to ten uczeń przebywał z nim dzień i noc. To nie jest tak, że odbędził tam 6 czy 8 godzin pracy u swojego mistrza i potem był wolny. Oni byli z Jezusem dzień i noc i oni mieli za zadanie obserwować, oni musieli uczyć się wszystkiego od Pana Jezusa. A kiedy Pan Jezus i mówił, i my czytamy o tym w Ewangeliach, raz i drugi i trzeci, że będzie ukrzyżowany, że musi cierpieć. Oni tego nie rozumieli. Ci trzej uczniowie, Piotr, Jan i Jakub, byli na górze przemienienia i tam rozmawiał Mojżesz i Eliasz z Jezusem i oni mówili o śmierci, jaką miał umrzeć, nie? I uczniowie to słyszeli, a uczniowie tego nie rozumieli. I my czytamy taką rzecz, kiedy ci dwaj uczniowie szli do Emaus i Pan Jezus do nich podszedł, to zaczął z nimi rozmawiać i wykładał im pisma. Oni nie rozumieli, prawda? Ale kiedy go poznali po łamaniu chleba, widzieli, że to jest Jezus, tak? I my czytamy, kiedy oni wrócili między uczniów, którzy byli zgromadzeni w tej górnej izbie, to tam się pojawił Pan Jezus i tam my czytamy i otworzył im zmysł, żeby rozumieli pisma. I to jest coś, czego my potrzebujemy, żebyśmy mieli ten zmysł, żeby rozumieć Boże Słowo. I tu muszę powiedzieć jedno, że my w miarę jak słuchamy Bożego Słowa, to my go coraz więcej rozumiemy z jednej strony, ale z drugiej strony chyba to zauważyliście, jeśli drugi i trzeci i dziesiąty raz czytamy dany odcinek Słowa Bożego, to zauważamy to, czegośmy kiedyś nie widzieli. Ja się bardzo często dziwię, że ja tego prędzej nie zrozumiałem, prawda? Czy coś takiego możecie zauważyć? I tu właśnie jest to, że Pan otworzył im zmysł, żeby rozumieli pismo, żeby rozumieli, żeby to mogli przekazać. I gdy my popatrzymy na te kosztowne rozdziały 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza, to następne takie rozdziały to są te rozdziały, które są zawarte w Ewangelii według świętego Jana. To my czytamy od 13 do 17 rozdziału. Co tu jest takiego bardzo ciekawego? Pan Jezus teraz jeszcze raz zwraca się do uczniów, jeszcze raz im mówi o wszystkim, co ma nastąpić. Kiedy czytamy Pięcioksięg Mojżeszowy, to my widzimy, jakie prawa przekazywał do stosowania Mojżesz narodowi izraelskiemu. A kiedy już wiedział, że odejdzie, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, on się tak bardzo bał, że po jego śmierci naród izraelski znowu wróci tam na swoje drogi niewłaściwe i on jeszcze raz powtórzył wszystkie prawa, dlatego piąta księga Mojżeszowa nazywa się powtórzone prawa, księga powtórzonego prawa, to jest piąta księga. I możemy też zauważyć, że Pan Jezus, kiedy już miał odejść, był przy ostatniej wieczerzy razem z uczniami, to począwszy od 13 do 17 rozdziału, on jeszcze raz przekazał całą prawdę i wszystkie obietnice na przyszłość dla uczniów. I zaraz takie pytanie, czy oni to rozumieli? My czytamy, że w trakcie tej rozmowy przy wieczerzy jeszcze między sobą dyskutowali, który z nich jest większy i tak dalej, prawda? Bo to o tym czytamy też, nie? A Pan Jezus im mówił o jednym, że przyjdzie Pocieszyciel, On Duch Święty, który was nauczy wszystkiego, który was wprowadzi we wszelką prawdę. I tu jest tak bardzo istotne to, co Pan Jezus powiedział do uczniów. I dlatego dla mnie na przykład te rozdziały od 13 do 17 rozdziału mają takie szczególne znaczenie, bo Pan Jezus mówił, co czeka uczniów. On mówił też w i na innym miejscu, żeby się nie bać, jak przedstawią przed przełożonych, przed władzę, co by mieli mówić, żeby się nie przygotowywali, że Duch Święty to wszystko im wskaże i to właściwe powie. Nie? Tu możemy zauważyć, że ta nauka, ta szczególna nauka, ona została jeszcze raz powtórzona gronu tych uczniów. No, nie było już Judasza, bo on, my wiemy, jakie było, co on zrobił, także on odszedł, ale Pan Jezus to przekazywał uczniom, tak? I przekazywał, i oni mogli to po 50. dniu przekazać dalej. I co ciekawe jest, gdy my czytamy o tym dniu 50., to, co poprzedzało ten dzień 50., 40 dni, Pan Jezus ukazywał się uczniom jeszcze przez 40 dni, kilku uczniom, wielu uczniom naraz, i my czytamy, kiedy on już miał być wzięty, to on im kazał: zostańcie, czekajcie na tą obietnicę. I oni od razu: ale czy w tym okresie ty zmienisz, naprawisz królestwo? Boże plany zupełnie inne są, aniżeli oczekiwania ludzi. Naród izraelski oczekiwał, że będzie wyzwolony spod tej władzy Imperium Rzymskiego. Chcieli być takim królestwem jak za czasów króla Dawida czy Salomona, i oni tylko o tym mówili, i ta cielesność była w nich tak bardzo zakorzeniona. Ten sentyment do tych spraw narodowościowych, a Pan Jezus mówił o sferze duchowej. I my czytamy, gdy ten dzień 50. przyszedł, co się wtedy stało. I wtedy Piotr nie pytał się: Janie, co ty mi radzisz, żebym powiedział Jakubie, no pomóż mi, tyle ludzi czeka, ale on, będąc pełen Ducha Świętego, zwiastował drogę do zbawienia. To było to pierwsze kazanie wygłoszone w pełni mocy. I widzimy jedno, że kiedy Duch Święty został wylany, to oni mogli przekazywać to Słowo Boże, te proroctwa, wypełnienie tego wszystkiego, co zapowiedzieli prorocy starotestamentowi, Joel i tak dalej, to oni potrafili wytłumaczyć. A wtedy na ten dzień 50. było bardzo dużo, ze wszystkich narodów okolicznych byli przedstawiciele, którzy to słyszeli. I to jest wypełnienie tej obietnicy. A co Piotr mówił? On nie opowiadał żadnych takich sobie wymyślonych przez siebie zdań czy wyjaśnień, ale on odwoływał się do tego, co w Słowie Bożym jest zawarte. I dlatego, że to było podane w mocy, to tu jest napisane, że w tym dniu ochrzciło się prawie 3000 ludzi. 3000 ludzi. Takiej ewangelizacji jeszcze u nas w Polsce nie było, żeby naraz 3000 ludzi. I tu widzimy, że oni się ochrzcili. Ale wiemy, że byli inni, co to słyszeli i co oni mówili? Młodym winem się popili, coś nie tak i tak dalej. Oni to odrzucili, prawda? Więc widzimy różnicę. Ale tym, którzy przyjęli, to oni teraz zaczynali uczyć, i ta nauka Bożego Słowa, nauka apostolska była na pierwszym miejscu. I gdy my czytamy te następne rozdziały dziejów apostolskich, to my wiemy, że ci wszyscy, którzy przystępowali, którzy byli ochrzczeni, przez których się powiększała ta społeczność w Jerozolimie, oni byli chłonni, chcieli słuchać Bożego Słowa. Po co? Bo oni nie mieli tej możliwości, jak my teraz, wziąć Nowy Testament i czytać, prawda? I był taki okres czasu, że my czytamy, że mieli wspólne dobra, mieli taką możliwość, że nie musieli pracować nawet, żeby słuchać Bożego Słowa. I to był Boży plan, który był realizowany według tego, jak Bóg uważał za stosowne. My wiemy, że im było tak dobrze, ich było coraz więcej. Oni nie musieli nawet pracować, bo byli tacy, którzy obsługiwali stoły i przynosili majątności, oni sobie dobrze żyli, tak? I oni by się nie ruszyli z Jerozolimy, prawda? Bo im tam było bardzo dobrze. Coraz więcej, coraz więcej. I my czytamy dalej, że po tym była historia, kiedy Szczepan został ukamionowany. On był napełniony taką Bożą mądrością, że mu nie mogli dać odporu. I czytamy, że oni ukamionowali Szczepana, pobożni wierzący urządzili, sprawili mu pogrzeb, a ci wszyscy oprócz tych trzech apostołów zostali rozproszeni po całej judzkiej ziemi. I co jest napisane, to czytamy w Dziejach Apostolskich. I tam, gdzie byli, głosili Boże Słowo. Tam, gdzie byli, głosili Słowo. Bo oni się tego nauczyli. I teraz oni to przekazywali dalej. I my wiemy, że Filip był w Samarii, a Samaria to był ten teren, gdzie Żydzi nie chodzili, bo to był taki Żydzi drugiej klasy, pomieszańcy i tak dalej. I my czytamy, że gdzie byli, gdzie głosili słowo, to było przebudzenie. Ale oni najpierw się z tym słowem zapoznali. I dlatego też, jeśli my chcemy służyć Panu słowem, to my musimy to słowo musimy poznać. My musimy być obznajomieni w Bożym Słowie, bo musimy też wiedzieć, że diabeł przeciwnik też zna Słowo Boże. I kiedy Pan Jezus był kuszony, to Pan Jezus znał Słowo Boże, a diabeł przyszedł do Niego i jak co On mu mówił? On wersety ze Słowa Bożego wyrwane z kontekstu, On mu cytował, nie? Ale Pan Jezus odpowiadał, że tak, a tak napisane. On nie dyskutował. I to jest bardzo charakterystyczne, że jeśli Słowo Boże mówi tak, a tak, to wtedy my mamy tego się trzymać. Ja może takie przeżycie opowiem kiedyś. Taka grupa charyzmatyków zwróciła się do mnie, żeby z nimi rozmawiać. No, oni byli przed takim dylematem, co mają robić. Tam było w parafiach opolskich, ten biskup opolski im dał rok czasu do namysłu, bo te grupy charyzmatyczne, one były się bardzo rozwijały, biskup Kielecki ich usunął z kościoła, różnie tam było i ci młodzi ludzie chcieli wiedzieć, co dalej mają robić. I zaprosili mnie i były na takim spotkaniu z takim bratem, młodym pastorem, pełni entuzjazmu, liderzy grup domowych. Tych grup charyzmatycznych, które były przy parafiach. Kiedy usiedliśmy, rozmawiamy, pytam się każdego pojedynczego, czy czyta Słowo Boże. Tak, czyta. Czy wierzy Słowu Bożemu? Wierzy. Respektuje Słowo Boże? Oczywiście. Tak? Czy dożyli zbawienia, czy mają świadomość odpuszczonych grzechów. Jeden po drugim, oczywiście. Radość wielka, było ich tam kilkanaście. I potem się pytam, czy respektują Boże Słowo? Tak. I ja się pytam, skoro respektujecie Słowo Boże, dożyliście zbawienia, czego uczy nas Słowo Boże? Taka pytałem się, czy jesteście ochrzczeni? Oczywiście. Oczywiście przez pokropienie, jak się to w kościele odbywa. I ja się pytam, czy uważacie, że to jest prawidłowe? Nie, my jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym. My modlimy się w językach i tak dalej, nie? Ja mówię, ale czy jesteście ochrzczeni? Słowo Boże pisze wyraźnie, kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. to my będziemy się modlić, żeby nam Duch Święty objawił, czy mamy się dać ochrzcić. I cała ta grupa pada na kolana i zaczyna się modlić w językach. Ja tak patrzę z tym bratem, z tym pastorem z pobliskiego zboru, młody taki, co tu robić? Oni głośno się modlą w językach, no ja nie wiem, ja miałem taki niepokój i w końcu mówię, przyjaciele, przerwijcie, usiądźcie, żebyśmy mogli porozmawiać. I mówię, dlaczego wy kusicie Ducha Świętego i pytacie się o rzeczy, które tu są napisane? Napisane jest bardzo wyraźnie, kto uwierzy, a ochrzci się. Nie kogo pokropią, a potem może uwierzył lub nie. Tak? No tak, ale to by nas usunęli z Kościoła. Aha. I dlatego wy myślicie, że Duch Święty wam coś innego powie niż Słowo Boże mówi? Nie. To, co mówi Słowo, to potwierdza Duch Święty i odwrotnie. To musi być zgodne ze Słowem Bożym. Było nam bardzo przykro, bośmy się rozeszli, więcej nie mieliśmy społeczności, nie wiem, jak oni to robią. A chciałbym powiedzieć, że jeśli my mamy coś wyraźnie powiedziane w Słowie Bożym, to my to mamy respektować tak, jak jest napisane, a nie może jest jakiś wyjątek, może dla mnie będzie jakaś, czy ja wiem, taryfa ulgowa, czy jakaś inna droga. Słowo Boże nam wyraźnie mówi i to jest jedyny autorytet. I na to chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli my na Bożym Słowie będziemy polegać, to my osiągniemy ten cel, do którego jesteśmy powołani. To jest taka moja uwaga, żeby trzymać się wyraźnie Bożego Słowa.